Zaledwie 2% Polaków z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu pracuje. Średnia w Unii Europejskiej jest znacznie wyższa, 5 razy wyższa, i to chcą zmienić białostoccy naukowcy. Wśród nich dzisiejszy gość Polskiego Radia Białystok, profesor Maciej Perkowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tego, dlaczego tak mało osób z tym zaburzeniem ma pracę, bo badaliście to zatrudniając detektywów.
No między innymi. Tak naprawdę tej przyczyny szukamy, pewne założenia w tym zakresie posiadamy oczywiście, bo badania na temat prawnych aspektów, zwłaszcza funkcjonowania autystów, ich statusu, w tym statusu na rynku pracy, są prowadzone już od pewnego czasu. Natomiast one stale budzą niedosyt, dlatego że z tym jest jak z przysłowiową rozkładaną laleczką drewnianą, żeby nie wymieniać nazwy z przyczyn geopolitycznych.
Ale to nie jest tak, że osoby autystyczne po prostu nie mają predyspozycji do podjęcia pracy lub nie chcą.
Z pewnością nie są to pracownicy oczywiści, łatwi, prości i tak dalej. Natomiast według mnie przyczyn jest troszkę więcej. I wspomniany przez panią nawet ten moduł badawczy, który rzeczywiście, powiedzmy, przewidywał również zaangażowanie profesjonalnej detektywistyki do tak zwanego białego wywiadu gospodarczego, no, przyniósł interesujące ustalenia w tym zakresie. Myśmy jako naukowcy prowadzili badania w sposób typowy, czyli dostępny dla nauki. Analizowaliśmy metodą formalno-dogmatyczną, prawda, rozmaite dokumenty, dane i tak dalej, i te dostępne, i te, o które się zwracaliśmy. Dostęp do informacji publicznej powodował, że pewne informacje od, powiedzmy, pionu administracyjnego i tak dalej do nas docierały. Natomiast kontakt z rynkiem pracy, tym szerokim, czyli z przedsiębiorcami również, no przynosił taką szarą strefę. W zasadzie przypuszczaliśmy na podstawie informacji, które do nas trafiały, jak jest, ale pewności nie było. A nauka, jak wiadomo, szuka prawdy. Im bliżej tej prawdy, im bliżej pewności,
jaka
tym
ona
lepiej.
Jest?
No jeszcze cały czas jej szukamy. Prawda ma to do siebie, że jest pewnego rodzaju ideałem, czyli do niej się zbliżamy, ale jakby istotą nauki jest niestety ten wieczny niedosyt. Czyli
ale ci
ciągle
pracodawcy chętnie zatrudniają autystyków.
No właśnie, skala jest nieduża. Pani redaktor tę skalę wymieniła, ona się stale aktualizuje. Natomiast istnieje gorszy czynnik i to nam wyszło właśnie wskutek między innymi tych ustaleń białego wywiadu, że sama skala to jedno, natomiast czynniki, które na nią wpływają, niepokoją, dlatego że przedsiębiorcy, o ile w badaniu ogólnym naukowym tego nie zdradzali, o tyle w czynnościach białego wywiadu chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i oni się często i gęsto zwyczajnie boją autystów, mają obawy, boją się przyjęcia odpowiedzialności, mają wrażenie, że jest to rodzaj, przepraszam za określenie, gorącego kartofla, czyli przyjęcia odpowiedzialności za system, a potem rób co chcesz, bo moralnie byłoby nie w porządku i wizerunkowo słabe pozbyć się pracownika, który okazałby się trudny, więc na wszelki wypadek może go w ogóle nie zatrudniać. Tego rodzaju myśli no, przerażają, bo jest XXI wiek, dostęp do wiedzy przeogromny. Mamy też świetne przykłady zilustrowane, że można. Mamy sporo działań u podstaw właśnie w mediach czy w sztuce choćby filmowej, prawda? Występują kreacje w serialach osób z autyzmem, które prezentują się jako interesujący pracownicy. Owszem, specyficzni, ale atrakcyjni. A więc wydawałoby się, że wszystko sprzyja raczej odwrotnej tendencji, takiemu zaciekawieniu tego rodzaju pracownikiem. No niestety jest trochę inaczej. I teraz trzeba powiedzieć jasno, że autyzm nie jest jednolity. Obok autystów uzdolnionych, tych wysoko funkcjonujących, którzy mogą być, powiedzmy, specjalistami.
Jak doktor Maciej Okrztulski, którego tak, był pan promotorem pracy doktorskiej.
Tak, tak, albo ten dobry doktor, prawda, wybitny medyk z serialu. Ci ludzie rzeczywiście mają atuty. Natomiast osoby nisko funkcjonujące no, mają więcej potrzeb niż ujawnionych atutów. No i teraz według nas przynajmniej sztuką jest szukanie tych atutów i skupienie się na atutach. My przynajmniej w taki sposób podeszliśmy do pana doktora już dzisiaj Okrztulskiego. Staraliśmy się dowiedzieć przede wszystkim, co jest w nim mocne, jakie ma atuty i szukać rozwiązania, jak te atuty wykorzystać, aby pracowały na jego korzyść. Natomiast jak zniwelować słabości? Natomiast mam wrażenie, że ciągle pokutuje takie podejście, że skupiamy się na słabościach i w związku z tym traktujemy takiego pracownika w kategoriach humanitarnych, czyli niesiemy mu pomoc, wspieramy, jest biedny, poszkodowany, więc właśnie, w kategorii pomoc. Takie podejście jest podejściem owszem szlachetnym, ono w jakiś sposób wizerunkowo wygląda sympatycznie, ale jest mało skuteczne, dlatego że przypomnę, w sferze przedsiębiorstw chodzi o zysk. Czyli nie oczekujemy od przedsiębiorcy, żeby myślał w kategoriach altruistycznych. Owszem, ci najzamożniejsi wchodzą już na taką wyżynę, że mają ochotę być sponsorem czegoś i tak dalej, ale to znowu nie to. Tu nie chodzi też o dawanie, powiedzmy, wsparcia w sposób humanitarny.
To jakie macie pomysły na zwiększenie zatrudnienia wśród osób z autyzmem lub zespołem Aspergera?
No, nasze pomysły nie są na pierwszy rzut oka porywające, bo jak to w szukaniu prawdy? To jest proces powolny dla cierpliwych. Natomiast po pierwsze, diagnoza konkretnych danych, czyli musimy wiedzieć, jak jest. To jest ważne. Już wstępnie widać, że jest to skala narastająca, czyli nie mamy do czynienia z sytuacją ustabilizowaną, z jakimś mniej więcej względnie stałym odsetkiem, tylko mamy do czynienia z sytuacją narastającą, dlatego że po pierwsze rośnie diagnostyka i to jest owoc wzrastającej świadomości społecznej, ale najczęściej niestety rodziców, czyli jest to świadomość osób, które niepokoją się takim czy innym stanem dziecka. Natomiast z drugiej strony widzimy, że instytucje, system w ramach wdrażania standardów dostępności są bardziej wyczulone, mają swoich pełnomocników, to są osoby zwykle przygotowane do swoich ról. Te osoby też są bardziej wyczulone i diagnozują. Natomiast co niepokoi? O ile do poziomu szkoły jest wszystko w porządku, do poziomu nawet studiów już jest nieźle.
Ale o tyle, dalsze dorosłe życie już życie pozostawieni zawodowe, są sami sobie.
W dużej mierze.
Czyli wasze pomysły?
Nasze pomysły to między innymi realizujemy teraz taki interesujący projekt, w którym będziemy szkolić kandydatów na asystentów dorosłego, wykształconego autysty. Mamy na pokładzie takiego człowieka, który jest autystą, a jednocześnie jest responsywny, współpracuje i przekazuje z tamtego świata, nazwijmy to, sygnały zwrotne, które mogą wykorzystać neurotypowi. Ci asystenci to w zamyśle nie tylko osoby, które mają być niewidzialne i obsługiwać w takim technicznym tego słowa znaczeniu, ale to osoby, które będą partnerem i które poczują chęć, aby być partnerem w cudzysłowiu spółki z nie mówiącym na przykład, ale inteligentnym i posiadającym unikalne atuty autystą.
Jakie korzyści może mieć asystent?
Może mieć takie korzyści, że sam mógłby być nie tak interesujący, nie tak rozpoznawalny i nie dysponujący takimi zdolnościami, jakimi dysponuje ów autysta. Natomiast posiada różne typowe uzdolnienia, które w pojedynkę dają przeciętność, ale razem z tym autystą są wyróżniające, interesujące i dają szansę na pewne przewagi. Mówiąc krótko, zachęcamy, żeby dostrzec, że skoro można robić spółki 10, 12 osobowe i tak dalej, i tak dalej, zatrudniające jakąś grupę ludzi, to dlaczego nie można zrobić spółki partnerskiej jeden na jeden z inteligentnym, posiadającym atuty autystą? Można. Wtedy dwie rzeczy. Niesie się pomoc, ale też osiąga korzyści. I namawiamy do tego, żeby spojrzeć na autystę przez pryzmat potencjalnych korzyści, które można z tego mieć.
A macie chętnych do tego, by być asystentem?
Mamy. Jesteśmy po takiej, nazwijmy to, rekomendowanej rekrutacji, czyli rozpytywaliśmy w, nazwijmy to, środowisku osób z autyzmem, osób wspierających, terapeutów i tak dalej, o zainteresowanych. I przyznam szczerze, to był proces powolny, ale też dla cierpliwych, bo nie chodziło nam o to, żeby po prostu wypełnić tabelkę osobami, które się zgłoszą, tylko raczej o to, aby były to osoby zdeterminowane, osoby, które czują, o co chodzi i chcą to robić.
Ale nie byłoby to 24-godzinne zobowiązanie.
Nie, to chodzi o współpracę, bo nie mamy wątpliwości, że taka osoba wypełnia pewną niszę. Asystę taką podstawową często daje na wstępie rodzina. To są osoby bliskie, ale tak jak w przypadku pana doktora Krztulskiego, jego mama, chociaż to bohaterka, osoba twarda, zawzięta do pewnego stopnia, no to osiąga w pewnym sensie szklany sufit, bo pewne niuanse merytoryczne, wiedzy prawniczej i tak dalej, to już nie jest jej sfera. I jest to też też odpowiedź na wątpliwości tych, którzy zastanawiali się, czy przypadkiem ten projekt Maciek to nie jest pani Danusia gdzieś w tle. Nie, nie jest, proszę państwa. Powiem więcej, to jest wielkie jej poświęcenie i walka, jednocześnie ogromna bariera do przeskoczenia. Natomiast osoba wykształcona, która dołącza do Maćka, z pewnością nie jest w stanie dorównać pani Danusi w zakresie codziennej opieki, wsparcia w tak zwanym życiu podstawowym, ale tego się może stopniowo uczyć. Natomiast jest w stanie dać przewagę wsparcia na poziomie uczelni, na poziomie konferencji, na poziomie urzędu itd., itd.
Z roku na rok rodzi się coraz więcej dzieci autystycznych. Światowe statystyki wskazują, że autyzm lub zespół Aspergera może występować u jednego dziecka na 100. To już potężna armia osób, które wkroczą w dorosłe życie i dobrze byłoby, by miały szansę nie tylko na wykształcenie, bo z tym, jak stwierdził NIK, nie jest w Polsce źle, ale także na pracę. I temu ma służyć między innymi projekt białostockich naukowców. Dziękuję panu za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo, pani doktor.
A gościem Polskiego Radia Białystok był profesor Maciej Perkowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.